Dzisiaj o jednym składniku Bożym, który jest nieodzownym. Otwórzmy sobie Izajasza na 11 rozdziale od 1 wersetu. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości, duch rozumu, duch rady i mocy, i duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swych ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swych warg zabije bezbożnika. Duch Boży składa się, bo bardzo mało mówimy o jakby trzeciej osobie Ducha Świętego, o Nim samym. I tu mamy jak gdyby całą osobowość Ducha Świętego, że składa się jak gdyby z siedmiu duchów. Dosłownie, jak czasami czyta się Nowy Testament, to tam, gdzie jest użyte słowo duch, czasami w oryginale jest słowo duchy. I to jest właśnie jego składnia. W objawieniu 1:7 po prostu teraz spojrzymy na parę takich jak gdyby dowodów, powiedzmy sobie szczerze, faktów historycznych, które będą miały miejsce. W pierwszym rozdziale Księgi Objawienia mamy w wersecie 4. Tu mamy siedem zborów. Jan do siedmiu zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść. I od siedmiu duchów, które są przed tronem Bożym. Jak gdyby pełnia Ducha Bożego to jest liczba siedem. W 4 rozdziale objawienia mamy kolejną zmiankę w 5 wersecie. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty, przed tronem zaś płonęło siedem ognistych pochodni. To jest siedem duchów Bożych. I ciągle jest to ten jeden sam duch. Także również w 5 rozdziale, w 6 wersecie mamy: I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów, siedmioro oczu, to jest siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. Sami dzisiaj ocenimy, jaką mamy sytuację duchową. My bardzo często wracamy do tamtych lat 80., kiedy jeździło się na ewangelizację i każda z tych takich zlotów młodzieżowych, która miała miejsce, miała swój czas, swój odmienny czas. Były zloty, kiedy dokonywały się tylko uzdrowienia, były zloty, kiedy dokonywały się wyganiania demonów. Po prostu każda miała swój... Ja pamiętam, kiedy chodziłem do Katowic jeszcze w czasie, kiedy chodziłem do tamtego zboru na młodzieżowym, nigdy nie było tak, żeby nas Bóg zostawił bez swojej manifestacji. Czy to było... Jakaś zawsze forma była. Jeżeli ktoś mówił w językach, drugi go wykładał. Jeżeli to było proroctwo, ktoś to wykładał. I tu można powiedzieć, że ta istota, którą czytaliśmy w Izajaszu w 11 rozdziale, mówiąca o całym, o tej pełni Ducha Bożego, tam był duch mocy. W duchu mocy są cuda. W duchu wiedzy jest pomoc. W duchu rady jest poradnictwo. Jeśli chodzi o poradnictwo, to możemy sobie tutaj widzieć, jak Jezus dokonywał takiego poradnictwa i to było z Samarytanką, kiedy odpowiadał jej na pytania, kiedy wyjaśniał sprawy Boże. Mamy również taką historię z Namanem, kiedy prorok kazał mu się zanurzyć 7 razy. I co jest ciekawego, że miał to zrobić 7 razy. Gdyby ktoś z ewangelistów mówił, że gdyby to zrobił 5 razy albo 6 razy, to prawdopodobnie by nie doszło do tego, ale chodziło konkretnie o 7 razy. I konkretnie w Jordanie. Jeśli chodzi o ducha poznania, możemy sobie przypomnieć taką historię z Elizeusza, kiedy wojsko, oddział najezdniczy ruszył i znalazł go w Dotanie. Elizeusz mówi do swojego sługi Gehaziego, że widzisz wojsko, które nas obtoczyło, ale nie widzisz innego wojska, które jest ponad nim, wojsko niebieskie. To wojsko nas ochroni. I kiedy ten oddział podjechał, Elizeusz wyszedł i oznajmił, że pomylili drogę i w ten sposób potem okazało się, że zostali nakarmieni i odeszli od swoich zamiarów. To był właśnie ten duch poznania. Nie wiem, czy wszyscy pamiętacie na pewno, bo to jest historia narodu izraelskiego i mamy tam coś takiego jak menorę. To jest świecznik. To jest właśnie symbol dokładnie tego. Menora to jest ma pionowy, a potem ma takie półkola. 7 świeczników. My nazywamy się chrześcijanami. I nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, że to są słowo chrześcijanin bierze się od słowa namaszczony. Że to jest od słowa olej. W nas ten świecznik ma być żywym. Ten sam olej, który nasyca, że tak powiem, który w oryginalnym świeczniku jest, to zasila wszystkie 7 ramion. Duch Boży jak gdyby jednym olejem. Całość świecznika jest podtrzymywana, te 7 pochodni, o których wcześniej żeśmy wspominali. Chciałem teraz się odnieść do pewnej rzeczy, którą kiedyś pominąłem w 53 rozdziale Księgi Izajasza. Jest taki fragment. W 11 rozdziale, 53-11. Za mękę swej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi. I sam ich winy poniesie. Nie dodałem wtedy jednej rzeczy, że mówimy, że jesteśmy sprawiedliwi. Zostaliśmy, jak gdyby otrzymaliśmy szatę sprawiedliwości. I to nie nasza szata, to jest Boża szata. Ale zapomnieliśmy o tym, że ta szata nie ma większego sensu, kiedy nie ma tam, kiedy brakuje tego jednego słowa, bojaźń Boża. To bojaźń Boża jest istotą, kiedy ta szata ma blask. Dlatego, że to jest coś, co powoduje, że my mamy respekt do Pana. To nie jest coś takiego, że jesteśmy... Ja pamiętam taką historię, którą już wspomniałem kiedyś, że wychodzimy na ulicę. To były czasy, kiedy było wiele różnych teorii na temat wierzących. Wychodzi na ulicę, zatrzymuje tira i mówi, teraz przychodzi sługa Boży. To nie o to chodzi. Weszliśmy kiedyś do jednego, jak kiedyś wspominałem, do tramwaju, usiedliśmy z bratem. Pan przygotował nam miejsce. Boży słudzy weszli, siadają, a 2 starsze osoby stoją. To jest to, czego brakowało tym sługom Bożym. Czego? Bojaźni Pańskiej. Bojaźń Pańska ustępuje miejsca starszym. Dlatego potrzebujemy mieć jak gdyby to w sobie. Ten Duch Boży, kiedy w nas zamieszka w właściwym zrozumieniu. Pamiętamy tą opowieść o człowieku, który na uczcie weselnej nie miał szaty. Tego brakowało. Nie miał właściwej szaty. Kiedy Jezus sądzi, Pamiętamy o sąd, zwany sądem ostatecznym. Zwraca się do tych, którzy mówią, myśmy czynili cuda, myśmy uzdrawiali, myśmy dokonywali różnych rzeczy. A Jezus mówi, ja was nawet nie znam. To nie w tym duchu. Brakło wam ducha bojaźni Bożej. To jest bezprawie, powiedział Jezus. Dosłownie użył słowo bezprawie. My też bywa, że dzisiaj nieraz bawimy się w Kościół i nie ma tam bojaźni Bożej. Zajrzyjmy do pierwszego listu Jana 4,18. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. To jest jeden z tych wyznaczników bojaźni Bożej. To nie jest strach, to nie jest lęk przed Bogiem. To jest bojaźń, aby czegoś nie stracić. Bojaźń przed Bogiem, aby ten szacunek względem Boga był tak zachowany wewnątrz nas. Jeśli nie ma bojaźni Bożej, to brakuje nam tej sfery nadnaturalnej. My jesteśmy chrześcijanami, którzy idziemy drogą, a obok możemy sobie wyobrazić takie dwa rowy. Z prawej strony to jest liberalizm. Legalizm. Chodzi mi o to prawo. Dlatego, że Żydzi tak zaczęli przestrzegać prawo, że Bóg się im zasłonił. Po prostu już nie było Boga przed ich oczami, ale było to przestrzeganie prawa. Z drugiej strony mamy legalizm. Słuchałem jakiś czas temu Słowa Bożego i też to wspominałem, że gdyby wierzący człowiek zabił kogoś, to i tak pójdzie do nieba, ponieważ został zbawiony. Raz w życiu był zbawiony i potem już... Ale Słowo Boże chyba tak nie mówi dokładnie, że aż tak... Słowo Boże mówi, drżyjcie o własne zbawienie. Dosłownie mówi, drżyjcie. Kiedyś było tak u nas w kraju, że wierzący potrafili nawet zostawić swój dom. Że jak szedł inny wierzący, czy sąsiad, czy ktoś z pola wracał, mógł siąść i się nakarmić. I nie było znaczenia nawet nie musiał to być wierzący. Dzisiaj mamy inny czas, jak nasza świadomość się zmieniła. Świadomość takim nawet w sensie zrozumienia wierzącego. Przyjeżdża inny wierzący, a nasz dom jest przed nim zamknięty. Ja powiem taką historię, nie jest ona chwalebna, ale zrobiłbym to jeszcze raz, spokojnie. Kiedyś zaprosiliśmy do domu pewnego niewierzącego człowieka, alkoholika i dostał wszystko, co mógł. Potem zwinął Basi parę złotych, które się tam oddało, ale ja nie wahałbym się przed następną taką sytuacją, w której dla każdego jest możliwość. Każdy ma... Chodzi o to, że mamy w sercu to, że dla każdego jest możliwość, abyśmy mogli dać szansę. Bonka kiedyś opowiadał taką historię o pewnym człowieku, który miał hotel i pewnego dnia tam puka, otwiera drzwi, patrzy Jezus, a proszę bardzo, zaprosił go do pokoju. Następnego dnia znowu ktoś puka, szatan. Walczy z tym szatanem, walczy, w końcu udało mu się go odprawić. I mówi, jak to? Przecież Jezus jest i ja tak sam dalej walczę. Następnego dnia historia się powtórzyła. Aż ten hotelarz doszedł do wniosku, że jeżeli odda Jezusowi cały hotel, i wtedy tak było. Szatan puka, Jezus otwiera, a szatan mówi, sorry. Rozumiecie, więc my potrzebujemy oddać, jak gdyby, dlatego jest to słowo takie, które mówi, że im więcej jest w nas ego, tym trudniej jest nam zrozumieć i pojąć sprawy Boże. Psalm 111 sobie otwórzmy, 10 werset. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Chwała Jego trwa na wieki. Początkiem mądrości. Ja tylko parę przykładów przytoczyłem, ale Słowo Boże mówi, że bojaźń Boża jest w stanie wypracować w nas wiele, ale to bardzo wiele mądrości w systemie prostego życia. Nie palisz. Są inne wersety, które będą mówiły o tym, jak bardzo, bardzo chcę chronić, jak bardzo Słowo Boże chce chronić twoje życie. I coś ciekawego, pierwszym duchem z tych siedmiu duchów, po duchu Pana, bo ten pionowy tam był duch, pierwszy był duch Pana. I potem był duch, po kolei były te duchy wymieniane. To pierwszym jest duch mądrości, a ostatnim jest bojaźń Boża. I można powiedzieć, że to jest, jak gdyby pierwszy jest ostatnim. Jezus mówił o sobie, że jest alfą i omegą. Przejrzyjmy sobie parę z przypowieści, fragmentów, które dowodzą dosłownie, jakie korzyści możemy z tego mieć. Przypowieść 1:7. Chodzi o to, że potrzebujemy zauważyć, że jest z tego nie jeden werset, nie dwa wersety, nie trzy wersety, ale jest tego dużo. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Głupcy gardzą mądrością i karnością. Następny 2:5. Wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. 10:27. Bojaźń Pana przedłuża życie, lecz lata bezbożnego skracają się. Tu może być ten fragment mówiący, jeśli chodzi o kwestię palenia na przykład. 14:27. Bojaźń Pana jest krynicą życia. Dzięki niej można uniknąć sideł śmierci. Lepiej mało z bojaźnią Pana, niż wielkie skarby z niepokojem. 19:23. Bojaźń Pana prowadzi do życia. Kto ją ma, odpoczywa syty i nie dozna nieszczęścia. Otwórzmy sobie jeszcze drugą Mojżeszową, 20 rozdział. Wtedy rzekł Mojżesz do ludu: nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed wami była w was, abyście nie grzeszyli. Nie bójcie się, mówi do nich. To nie jest strach, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczać i aby bojaźń przed nim była w was. To jest tak ważne, abyśmy mieli tą bojaźń w sobie. Otworzymy sobie teraz Dzieje Apostolskie w 5 rozdziale. Mamy historię, kiedy Ananiasza i Safiry. I tu mamy ciekawe wnioski, jakie Słowo Boże do nas kieruje. I myślę, że one również dotyczą nas samych. Ja odniosę się do od 11 wersetu, to już jest po tej historii, kiedy zostali oni wyniesieni. I wielki strach ogarnął cały zbór. I wszystkich, którzy to słyszeli, mieli respekt do Pana, że Słowo Boże ma taką moc. I co się działo dalej? Przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym. Potrzebujemy mieć tą bojaźń, a ona robi resztę. Pozostałość, ona jak gdyby otwiera drogę tym wszystkim duchom, które są w pełni Ducha Bożego. A z postronnych nikt nie ośmielał się do nich przyłączyć, ale miał ich w wielkim poważaniu. Taka jest rola zboru. Mają szacunek do tej grupy, którzy są wierzącymi. Przybywało też im coraz więcej wierzących w Pana. Mnóstwo mężczyzn i kobiet. Tak się dzieje później. To są efekty wiary tego Kościoła. To są efekty wiary posiadania Ducha Bożego. I na koniec otwórzmy sobie jeszcze Psalm 34. Ósmy werset. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. To jest obietnica, ale też i fakt. Anioł Pański zakłada obóz. To są i doznania, i świadomość Boga, i wszystko, co jest związane z obecnością Bożą. Amen.